Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wracamy do studia. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie w Odysei Wyborczej. A teraz naszym gościem zapowiadany Cezary Gmyz, dziennikarz śledczy. Studio Berlin Telewizji Polskiej w stanie likwidacji i tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry, witam Państwa.
Na tej rozmowy Państwo mogą i słuchać na falach FM, w internecie na www.net.fm, ale także oglądać potem na kanale YouTube. Zresztą, jeżeli Państwo nas oglądają na YouTubie, to oczywiście o subskrypcję poproszę, a nade wszystko to jest wszystko możliwe dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet za tą możliwość rozmowy. Patronom bardzo serdecznie dziękuję. Panie redaktorze, od czego by tu zacząć? Tydzień, wtorek, ale zaraz będzie piątek, a w piątek obchodzimy studniówkę rządu Tuska. 100 dni trzeci gabinet tegoż polityka będzie obchodził. Będzie 100 konkretów na 100 dni i jaka będzie zabawa? Szampańska?
Jaka będzie zabawa, dlatego że już od kilku dni trwa przygotowanie artyleryjskie do tego jakże istotnego wydarzenia. Mówię to oczywiście z pewnego rodzaju przekąsem, a mianowicie media, które ja nazywam mediami reżimowymi, przekonują nas, że właściwie obietnice zostały zrealizowane, czyli że jakaś obietnica została zrealizowana w połowie, inna została skierowana do konsultacji. W trakcie tych konsultacji jeszcze nic nie wyszło. To, że one nie weszły w życie, to jak się wydaje, będzie pewnego rodzaju kłopotem dla Donalda Tuska, ale media reżimowe dbają o to, żeby wmawiać w ludzi, że jeżeli te obietnice nie zostały zrealizowane, to przynajmniej, że są w trakcie realizacji. No oczywiście poza obietnicą rozpędzenia mediów publicznych de facto żadna z tych obietnic nie została zrealizowana.
Nie ma realizacji obietnic, no ale jak to? Są media, już jest praworządność, bo uznała to Komisja Europejska. Ursula von der Leyen powiedziała, jesteśmy już krajem praworządnym.
Nie, no oczywiście to z tych bzdur. Komisja Europejska, czy też szerzej kręgi eurokratów w Brukseli, czy w Berlinie de facto przyznały, że jedynym kamieniem milowym, który Polska musiała spełnić, żeby nam odblokować pieniądze z KPO, to wymiana rządu. Powiedzmy sobie szczerze, żadna ustawa w kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości nie została przeprowadzona przez Sejm. Mało tego, to co wykonuje Donald Tusk i jego poplecznicy, czyli przede wszystkim chodzi o działania podjęte przez Adama Bodnara, no nie mają nic wspólnego z praworządnością, wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z moim przekonaniem z przestępstwem w warunkach czynu ciągłego, czyli jest ustawicznym dzień w dzień od właśnie prawie 100 dni łamaniem konstytucji i dla mnie jest rzeczą oczywistą, że te osoby, które się tego dopuszczają, czynów, które no nie były znane w Polsce po roku 89, będą musiały za to kiedyś odpowiedzieć karnie, czy to przed normalnymi sądami powszechnymi, czy też przed Trybunałem Stanu. Oczywiście no problem polega na tym, że konstytucja polska jest tak skonstruowana, że bardzo ciężko jest kogoś osądzić przed Trybunałem Stanu, ale mam nadzieję, że następny sąd, Sejm wyłoni wystarczającą większość, która pozwoli tych ludzi, których ja osobiście uważam za przestępców, postawić przed sądem i surowo ich osądzić, żeby nikomu nie przyszło do głowy wprowadzać w Polsce standardów rosyjskich czy białoruskich, a z tymi właśnie mamy do czynienia.
A z drugiej strony Donald Tusk gra swoją grę. Pytanie, czy gra dla siebie, czy gra dla Radka Sikorskiego. Gra nazywa się Kariera w Brukseli.
Tak, tylko że Donald Tusk może się srodze zawieść, planując swoją karierę w Brukseli, dlatego że atmosfera polityczna w Unii Europejskiej się zmienia. Wahadło opinii publicznej, wahadło wyborcze wychyla się w stronę prawą. Jeżeli zobaczymy, właściwie przyjrzymy się naszemu kontynentowi od Portugalii aż po Estonię, to mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem wzrostem popularności partii konserwatywno-prawicowych, no, zaczynając od Voxu, zaczynając od sondaży, jakimi się cieszyć może Marine Le Pen we Francji, jej ruch narodowy, to co się niedawno stało w Holandii, czyli triumf wyborczy Wildersa oraz partii BBB, wzrost popularności szwedzkich demokratów i tak naprawdę jedyną lewicową partią, która zyskuje na popularności jest partia socjalistyczna w Danii, ale tylko i wyłącznie dlatego, że przestała być partią socjalistyczną, chociaż jest nią nadal z nazwy, a przejęła po prostu hasła wyborcze tamtejszej prawicy i między innymi sprzeciwia się niekontrolowanej imigracji, co powoduje, że ma pewnego rodzaju popularność. Zresztą jest to metoda stosowana również przez inne partie liberalne, bo mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem w Niemczech, gdzie Niemcy przerażeni perspektywą ewentualnego zwycięstwa w eurowyborach Alternatywy dla Niemiec zaczynają mówić tak, jak mówi Alternatywa, czyli zwalczać między innymi nielegalną imigrację i opowiadać się za wartościami konserwatywnymi.
Ale to, no i Donald Tusk nie odnajdzie się w tej nowej, bardziej konserwatywnej Brukseli?
No to będzie ciężko, dlatego że przypomnijmy, że już za poprzednim razem, żeby wyłonić Komisję Europejską, trzeba było na stronę tą liberalną przeciągnąć konserwatystów. Nie w sensie dosłownym, oni nie zmienili barw politycznych, ale faktem jest, że gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość, to do wyłomienia Komisji Europejskiej by nie doszło. Polsce wspólnie z Francuzami udało się obalić kandydaturę Manfreda Webera, co pokazuje, że już wówczas konserwatyści odgrywali rolę języczka uwagi, a w tej chwili po czerwcowych wyborach do Europarlamentu być może dwie frakcje konserwatywne, czyli mam na myśli tutaj frakcję konserwatystów i reformatorów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość, oraz frakcję Tożsamość i Demokracja, czyli tak zwanych tożsamościowców, frakcję ID, że te dwie frakcje, które w tej chwili są frakcjami osobnymi, gdyby się połączyły, najprawdopodobniej mogłyby być największą frakcją w przyszłym Parlamencie Europejskim i decydować o tym, kto będzie szefem Komisji Europejskiej, no bo takie są zwyczaje, przynajmniej do tej pory były, no wiadomo, że one zostały, te zwyczaje, ukształtowane na potrzeby głównie socjalistów i liberałów, i że partie konserwatywne i prawicowe są otaczane tak zwanym murem ogniowym. Ale to oznacza w tej chwili, że jeżeli te frakcje konserwatywne będą chciały działać razem, to że nie da się doprowadzić do sytuacji, w której Komisja Europejska będzie zdominowana tak jak do tej pory przez socjalistów i liberałów. Wręcz przeciwnie, być może 1/3 co najmniej miejsc w tej Komisji Europejskiej będzie musiała przypaść konserwatystom, a kto wie, czy nie więcej.
No to może jak nie Tusk, to Radosław Sikorski, chociaż wielka czystka ambasadorów to utrudnia szansę Radka Sikorskiego na awans z Warszawy do Brukseli.
Ja odnoszę wrażenie, interesuję się od wielu lat sprawami polskiej dyplomacji, że Radek Sikorski miał dużo bardziej koncyliacyjne stanowisko z tego względu, że liczył na to, że dostanie funkcję rzeczywiście szefa przyszłej Komisji Obrony. Przypomnijmy, że kwestie obrony nie są w tej chwili głównym przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej, to jest przede wszystkim kompetencja natowska, no ale od dłuższego czasu Niemcy z Francuzami postulują pewien rodzaj samodzielności obronnej Unii Europejskiej, co jest oczywiście mrzonką, no ale rzeczywiście stanowisko szefa Komisji do Spraw Obrony, no, byłoby pewnie, jeżeli chodzi o prestiż, trzecim w kolejności stanowiskiem w Komisji Europejskiej, po stanowisku szefa Komisji Europejskiej, szefa dyplomacji europejskiej, takie stanowisko szefa swoistego rodzaju obrony, bo komisarze nie są ministrami, wbrew temu, co się uważa, to są zwykli urzędnicy, chociaż oni zazwyczaj uważają siebie za nadministrów, a nie za urzędników, ale nie mają de facto żadnej bezpośredniej legitymacji demokratycznej. Ona jest pośrednia, wynika właśnie w dużej mierze z wyborów europejskich, ale w równie dużej mierze niestety z układu, jaki panuje w tej chwili w Unii Europejskiej. Który nie ma nic wspólnego z demokracją, od razu to zaznaczmy.
No dobrze, ale tutaj ten wątek się urwał, że Radosław Sikorski chciał być bardziej koncyliacyjny, ale ktoś albo coś go zmusiło, żeby pójść na wojnę z Pałacem Prezydenckim.
Tusk najprawdopodobniej, dlatego że w tej europejskiej układance nie będzie miejsca na dwóch Polaków, dlatego że zasada do tej pory funkcjonująca mówi jeden kraj, jeden komisarz. I również szef Komisji Europejskiej, najprawdopodobniej jest to to stanowisko, o którym marzy Donald Tusk, jest również komisarzem, co oznacza, że nie może być dwóch komisarzy z Polski, bo się na to nie zgodzą inne kraje, wobec czego jest rzeczą oczywistą, że jeżeli Donald Tusk postanowi ubiegać się o funkcję szefa Komisji Europejskiej, na którą w moim przekonaniu w przyszłym układzie nie będzie miał szans, no ale te szanse zwiększa, eliminując z gry Radka Sikorskiego.
Czyli to jest bratobójcza walka w rządzie. Między dwoma przyjaciółmi politycznymi.
Między Radkiem Sikorskim a Donaldem Tuskiem nigdy nie było chemii. Radek Sikorski jest traktowany jako ciało obce i niepewne, no bo przypomnijmy, że on przeszedł jednak z obozu prawicy, dokonał zmian barw politycznych i to nie jest człowiek, który wywodzi się z tego najbardziej zaobfinowanego kręgu Donalda Tuska, jakim są przede wszystkim gdańscy liberałowie. I Donald Tusk jest, mówię to oczywiście w cudzysłowie, politycznym mordercą i nie z takimi osobnikami jak Radek Sikorski dawał sobie radę, że przypomnę tylko upadek Grzegorza Schetyny, niegdyś wszechmocnego przewodniczącego Platformy, dzisiaj zepchniętego do mniej znaczącego okręgu wyborczego, nic nieznaczącego szeregowego posła Platformy Obywatelskiej.
No dobrze, ale w tych kulisach gry o Brukselę Donald Tusk ma jakieś szanse, żeby rzeczywiście dochrapać się tego stołka, że będą konserwatyści silniejsi, słabsza będzie Partia Ludowa, czyli takie to bezideowe centrum, słabsi będą wyraźnie socjaliści, wyraźnie słabsi będą zieloni, chyba też liberałowie będą sporo słabsi. To Donald Tusk na takim osłabionym establishmencie dojedzie do jakiegoś stanowiska, czy będzie musiał biedać, czy zostać premierem?
To znaczy, sytuacja w Europie się zmieni na tyle, że nie będzie można podejmować istotnych decyzji o kształcie Komisji Europejskiej, ale również innych stanowisk bez udziału Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość, niezależnie od tego, że jest obecnie trochę osłabione na skutek utraty władzy, to jednak mimo wszystko elektorat Prawa i Sprawiedliwości nie zniknął i najprawdopodobniej straci kilka mandatów Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzących eurowyborach, chociaż no, do nich jeszcze zostało 3 miesiące. To jednak mimo wszystko będzie jedną z ważniejszych frakcji konserwatywnych ze względu na wielkość Polski, no, porównywalną z Voxem, porównywalną pewnie z AfD, czy porównywalną z
Braćmi Włochami.
Czy braćmi Włochami Giorgi Meloni.
I zobaczymy, czy wtedy los Donalda Tuska będzie leżał w rękach Jarosława Kaczyńskiego. Złośliwość.
No, oczywiście dobrze by było, żeby ten los spoczął w rękach Jarosława Kaczyńskiego, bo oznaczałoby to polityczną eliminację Donalda Tuska, ale no, tak długo jak w Polsce trwa koalicja rządząca, to w momencie, w którym scenariusz europejski Donaldowi Tuskowi nie wyjdzie, no to będzie realizował niestety scenariusz polski i będzie rządził w Polsce jako szef rządu, co niestety nie oznacza dobrych rzeczy dla naszego kraju.
Panie redaktorze, naszym gościem Cezary Gmyz, dziennikarz, publicysta, tygodnik Do Rzeczy. Trochę o tych Niemczech jeszcze porozmawiajmy, bo tutaj rzeczywiście mieliśmy w piątek spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Mamy odnowiony format. No i jak w tym formacie się odnajduje Polska Donalda Tuska? Jak się Berlin odnajduje w tej rywalizacji z Paryżem?
Od razu powiedzmy sobie, że Trójkąt Weimarski jest tak naprawdę bytem bez szczególnego znaczenia, dlatego że ta współpraca w Trójkącie Weimarskim to nie jest kwestia tego, że ona nie wychodziła za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ten format Trójkąta Weimarskiego nie miał też żadnego większego znaczenia w momencie, w którym za poprzednim razem rządy sprawował Donald Tusk. Po prostu był to format stricte konsultacyjny. No oczywiście on mógł służyć na przykład wypracowaniu pozycji Donalda Tuska, co pozwoliło mu objąć funkcję szefa Rady Europejskiej, tylko że trzeba też od razu pamiętać, że nie była to pozycja samodzielna, tylko w dużej mierze Donald Tusk realizował interesy niemieckie, co mogłem obserwować będąc w Berlinie, bo przed każdym posiedzeniem Rady Europejskiej Tusk był wzywany na dywanik. No formalnie on miał rangę głowy państwa, ale przyjeżdżał do Berlina, był wprowadzany bocznym wejściem do kanclera amtu, czyli do urzędu kanclerskiego i tam odbierał polecenia od Angeli Merkel.
A teraz się to... jak jest? Bo wtedy Angela Merkel silny polityk, a teraz Scholz polityk słaby. Donald Tusk się zerwał z tej smyczy politycznej, jaką miał w Berlinie, że musiał przyjeżdżać na te konsultacje?
Nie sądzę, żeby się zerwał, no bo sam fakt, że pozycja Olafa Scholza jest znacznie słabsza niż Angeli Merkel, nie zmienia jednak faktu, że Niemcy nadal w Europie mają bardzo dużo do powiedzenia i nawet po eurowyborach też będą mieli sporo do powiedzenia. Może nie będzie to już głos decydujący, to już nie będzie tak jak w czasach Angeli Merkel, że Angela Merkel przyjeżdżała z gotowymi propozycjami, a reszta musiała się do nich dostosować. Natomiast Niemcy, no niezależnie, że są osłabione gospodarczo, przypomnijmy, jest to jedyny kraj Unii Europejskiej, a nawet szerzej OECD, który notuje ujemne wyniki gospodarcze i ta gospodarka w Niemczech się zwija, co widać gołym okiem. Jest to oczywiście kraj wstrząsany też protestami społecznymi, że wymienimy protesty rolników, strajk maszynistów, strajk personelu naziemnego niemieckich lotnisk i również bardzo duże niezadowolenie branży transportowej, branży budowlanej. Wszystko to sprawia, że Niemcy są w tej chwili kipiącym kotłem, jeżeli chodzi o nastroje społeczne, co oczywiście nie polepsza pozycji Niemiec, ale jeszcze raz powtórzmy to przy wielkości niemieckiej gospodarki i przyzwyczajeniu też, bo siła przyzwyczajenia w polityce też odgrywa pewną rolę elit europejskich do tego, że to Niemcy nadają ton Unii Europejskiej. Ta pozycja jeszcze przez pewien czas będzie pozycją bardzo silną.
No to na koniec, redaktorze, tak patrzę na to, co się dzieje w Polsce. Jedną aferę, bo może nie rozwikłajmy całkiem, ale rzućmy taki snopik światła w mrok. Daniel Obajtek nagrany razem z redaktorem Nisztorem. Tutaj o tyle nietaktownie, że ja trochę znam, a pan redaktor zna pewnie lepiej dziennikarza. Warszawa, nieduże miasto, wszyscy się znamy. Dali się nagrać, dżentelmeni. Jak do tego doszło?
Oczywiście te publikacje prasowe, które mówią, że była to nieformalna akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to jest tak bzdura. Z moich informacji wynika, że to urządzenie nagrywające zostało podrzucone przez jednego z pracowników ochrony Orlenu, a niektórzy mówią, że być może nawet przez samego szefa Orlenu, no co niestety pokazuje, że sposób doboru personelu, jeżeli chodzi o ochronę w Orlenie, no, łagodnie to nazwijmy, nie był doskonały.
Bo teraz podsłuchy Pegasus to jest temat polityczny, już nie ma co pytać tą komisję, bo wszyscy wiemy, oceny są utrwalone, nawet zwolennicy koalicji rządzącej wiedzą, kto wygrał na komisję spraw Pegasusa i że był to Jarosław Kaczyński, no ale temat podsłuchów jeszcze będzie mieszał, bo no, te wszystkie informacje, że są obawy wśród samych polityków PiSu, kto był podsłuchiwany, kto nie był, te podsłuchy, te nagrania będą nam jeszcze kształtować scenę polityczną?
Zapewne tak. To znaczy w tej chwili rządzący uzyskali dostęp do cennych materiałów dowodowych, jakie zbierało Centralne Biuro Antykorupcyjne w ramach kilku bardzo istotnych operacji. I oczywiście wyciągnięcie tych materiałów z archiwów czy też z zasobów Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być kłopotliwe dla Prawa i Sprawiedliwości. Bo pamiętajmy to, co mówił Mariusz Kamiński, kiedy jeszcze był szefem CBA ponad 15 lat temu. Powiedział, że korupcja to nie jest zjawisko, które ma barwy polityczne, ale zwracał uwagę na to, że A korupcja jest przede wszystkim domeną tych, którzy mają władzę. A i oczywiście Centralne Biuro Antykorupcyjne, wiemy to między innymi po przypadku nieżyjącego już senatora Stanisława Koguta, interesowało się również interesami, jakie prowadzili członkowie Prawa i Sprawiedliwości, czy osoby związane z szeroko rozumianym obozem prawicy. I tutaj też były stosowane środki techniki operacyjnej. Mariusz Kamiński akurat nigdy nie miał żadnych przeciwwskazań, żeby również kontrolować tych, którzy są z jego obozu politycznego. No bo jak powiedział, no, korupcja jest domeną rządzących.
Pytanie, czy nią się gra, czy nią się nie gra? A teraz Donald Tusk ma te dokumenty. Dokładnie ma je Tomasz Siemoniak. Ciekawy jestem, jak będą.
Tak, Tomasz Siemoniak oraz pani stojąca na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego i to przypuszczam, że te materiały wybierane oczywiście jednostronnie, tak żeby pogrężyć przeciwników politycznych, będą po prostu w użyciu. Spodziewam się, że najpóźniej przed wyborami będziemy karmieni również interesującymi informacjami pochodzącymi ze służb specjalnych.
I wtedy to już nie będzie afera Pegasusa. Cezary Gmyz, dziennikarz śledczy, publicysta Tygodniu Dość, był naszym gościem. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Pozdrawiam.
I do zobaczenia za tydzień, za dwa, niedaleko. 11.01, kończymy dosyję wyborczą, którą państwo mogli słuchać na falach FM, w internecie na www.net.fm, także widzimy się, o mój kubek z kawą pusty, to ja go schowam, na kanale YouTube także, a to wszystko dzięki wsparciu naszych patronów. W studiu już jest przestawiacz kubka z kawą i mistrz informacji Jakub Duszak. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry.
To znaczy, że czas na serwis informacyjny. Kończymy dosyję wyborczą.
Odyseja wyborcza.